Szanowni Państwo, udało nam się zaprosić wybitnych historyków, wspaniałych panelistów, którzy dziś zabiorą nas w tą przestrzeń pamięci historycznej, polityki historycznej, szczególnie w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej, ale jak sądzę, nie tylko w odniesieniu do tego fragmentu, do dziejów tego fragmentu naszego kontynentu. A kimże są ci wybitni paneliści? Pozwolę sobie ich teraz pokrótce przedstawić. Rozpocznę od pana profesora Hansa Jürgena Bemelburga. Pan profesor jest badaczem historii stosunków polsko-niemieckich i szerzej dziejów Europy Środkowo-Wschodniej od XVI do XX wieku. Od lat jest związany w swej pracy naukowej z Polską. W latach 1994-2003 był pracownikiem, w tym kilka lat wicedyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Obecnie wykłada na Uniwersytecie w Gizen. Jest wiceprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej i prezesem Warmińskiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje też blisko z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Witamy serdecznie, panie profesorze. Kolejnym panelistą jest pan profesor Jan Draus, historyk badający między innymi dzieje nauki i wychowania w XIX i XX wieku, a także dzieje Kościoła w Polsce południowo-wschodniej, dodam, członek Kolegium IPN. Kłaniam się nisko, panie profesorze, witamy bardzo serdecznie. Nadmienię może, że pan profesor Jan Draus studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2001 roku jest związany z Uniwersytetem Rzeszowskim. Wcześniej pracował między innymi na takich uczelniach jak Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignacjanum w Krakowie, obecnie to Akademia Ignacjanum. No, dodajmy, że pan profesor był też aktywny na niwie politycznej. W latach 1991-93 był senatorem oraz wiceprzewodniczącym polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. No, dodam też, że zasiada pan profesor od 2016 roku w Kolegium IPN, o czym już wcześniej wspominałem, ale był też członkiem tegoż gremium w latach 1999-2011. Pan profesor jeszcze w okresie przed 89 rokiem był też aktywnym działaczem opozycji demokratycznej. Od 1980 roku członkiem Solidarności, zarówno w okresie jej działalności tak zwanej legalnej, jak i później w podziemiu. A zatem możemy powiedzieć, że pan profesor jest też osobą, która z jednej strony historię bada, ale też z drugiej strony w dużej mierze tą historię tworzyła. Kolejnym wybitnym panelistą jest pan profesor Andrzej Nowak, kierownik Pracowni Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN. Nadmienię, że od 2016 roku pan profesor zasiada też w Kolegium IPN. Pan profesor Andrzej Nowak zajmuje się głównie historią polityczną i historią myśli politycznej Europy Wschodniej XIX i XX wieku. Jest autorem ponad 20 monografii książkowych z tego okresu. Wykłada gościnnie na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, irlandzkich, włoskich, japońskich. Moglibyśmy tą listę jeszcze długo ciągnąć. Pozwolę sobie wspomnieć też o takim rysie opozycyjnym w życiorysie pana profesora. Otóż w latach 1980-81 pan profesor był członkiem konwentu NZS na Uniwersytecie Jagiellońskim. W stanie wojennym współorganizował tak zwany Wolny Uniwersytet Jagielloński, a także współpracował z księdzem Kazimierzem Jancarzem przy współtworzeniu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Witamy serdecznie, panie profesorze. Czwartym z naszych panelistów jest pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk i ekonomista, badacz dziejów Polski w XX i XXI wieku. W swych książkach pan profesor porusza także problemy związane z dziejami komunizmu, dziejami chrześcijaństwa, wykraczając poza obszar naszego kraju, czy nawet naszego kontynentu. Co ciekawe, pan profesor bada tą problematykę również w odniesieniu do spraw gospodarczych, kulturowych, nie tylko tych, które traktujemy jako taką stricte historię polityczną. Pan profesor Wojciech Roszkowski w latach 1990-93 był prorektorem Szkoły Głównej Handlowej. Od 1990 roku pan profesor jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1994-2000 był nawet dyrektorem tegoż gremium. Ponadto pan profesor też poza Polską, poza naszym krajem udzielał się jako wykładowca na uniwersytetach amerykańskich, ale także w Australii, Belgii, Austrii, we Włoszech. Także tu też lista krajów, które pan profesor odwiedził ze swoimi wykładami, byłaby bardzo, bardzo długa. Pan profesor również udzielał się na niwie politycznej, był posłem, był między innymi posłem do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009. Zapisał też piękną kartę opozycyjną. W okresie PRL był związany z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym. No, dla wielu z nas jest to nie tylko Wojciech Roszkowski, ale także Andrzej Albert, czyli twórca wyjątkowego opracowania Najnowsza historia Polski, z której, jak sądzę, wszyscy mieliśmy okazję korzystać. Szanowni panowie profesorowie, witam serdecznie pana profesora Roszkowskiego. Witam serdecznie. I szanowni panowie profesorowie, chcąc w jak największym stopniu wykorzystać panów obecność wśród nas i pozostawić na panów wypowiedzi jak najwięcej czasu, pozwolę sobie odstąpić od zwyczajowego zagadnienia i przejść od razu do pierwszego pytania. Pytania, które chciałbym skierować do pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Panie profesorze, w tytule naszego panelu pojawiają się takie określenia jak polityka pamięci i polityka historyczna. Czy zechciałby pan profesor powiedzieć, jak rozumie te dwa pojęcia i jako historyk wyjaśnić, w jakiej relacji pozostają one do dyscypliny nauki, jaką jest historia?
Zacznę od tego, że ja właśnie utożsamiam te dwa pojęcia, polityki historycznej i polityki pamięci, bo rozróżnienie ich by wymagało stwierdzenia, że na historię możemy oddziaływać. Możemy oddziaływać na pamięć. Historia jaka była, taka była. Jej nie zmienimy. Jeżeli ktoś chce ją zmieniać, to tylko w postaci narzucania jakichś opinii, które mają ukształtować jakąś nowy rodzaj pamięci. Więc w tym sensie to jest dla mnie jedno i nawet chyba ważniejsze jest tutaj podkreślenie pamięci niż historii. Chociaż powiedziałbym w ten sposób, że polityka historyczna, jak każda polityka, jest polityką, tylko dotyczy pewnego obszaru naszego życia. tak jak polityka gospodarcza dotyczy gospodarki, tak polityka historyczna dotyczy historii. W polityce gospodarczej coś tam robimy z gospodarką, podnosimy podatki, obniżamy podatki, nie wiem, podpisujemy jakieś kontrakty. W polityce historycznej czy polityce pojęci zachowujemy się również politycznie, to znaczy o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o takie ukształtowanie pamięci, które będzie, no właśnie. I tu zaczynają się schody, bo co polityka pamięci ma na celu? Czy ukształtowanie jakichś poglądów o swoim interesie, swojego kraju, czy o zapewnieniu wszystkim bogactwa, piękności i młodości i tak dalej, i tak dalej. Polityka w ogóle zawiera dwa elementy, które niestety się zawsze mieszają, to znaczy siła argumentu i argument siły, mówi się. Bardzo często argument siły zwycięża i myślę, że w polityce pamięci to również ma miejsce, tyle tylko, że siłę trzeba rozumieć na specyficzny sposób. To nie jest niekoniecznie siła armii, ale siła propagandy. Siła oddziaływania takiego medialno-politycznego, które ma na celu kształtowanie jakichś tam poglądów i wcale nie oznacza to, że musi to być pogląd nieprawdziwy. Pytanie, jaki pogląd jest bliższy prawdy, jaki jest dalszy, jest oczywiście dla bardzo wielu osób dzisiaj pytaniem zupełnie retorycznym i niepotrzebnym. Natomiast jeżeli historyk nie myśli o prawdzie, to właściwie nie wiemy, dlaczego uprawia ten zawód, bo właściwie co by chciał innego nam powiedzieć. Kto miał rację? Tylko? Czy gdzie jest racja? To jest dosyć otwarte pytanie, ale jeżeli na siłę chcemy ukształtować opinię publiczną według jakiegoś selektywnie wybranego wycinka rzeczywistości, udowodnić tam naszą rację za wszelką cenę, to mamy do czynienia właśnie z użyciem siły. Siły, która, jak powiedziałem, ma charakter medialno-polityczny. Dzisiaj, przygotowując się, pomyślałem sobie o czymś takim. My w Polsce tłumaczymy bardzo wiele książek z języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego. Książki historyczne z tamtego rynku do nas trafiają. A ile książek historyków polskich trafia na tamten rynek? I dlaczego? To jest właśnie element tego, gdzie są instrumenty, które można nazwać siłą oddziaływania w postaci dostępu do dystrybucji, bo tu nie chodzi o tłumaczenia. Tutaj chodzi o siłę na rynku wydawniczym, dystrybucji i tak dalej. To jest szeroki temat, nie będę w to wchodził, ale to pytanie, dlaczego te książki są tłumaczone w tę stronę, a nie ma książek tłumaczonych w drugą stronę, wydaje mi się, jest dosyć dobrą ilustracją tego, o czym mówiłem. W polityce pamięci więc ta siła medialno-polityczna moim zdaniem odgrywa zasadniczą rolę, chyba że pojawi się pewien czynnik, który nazwałbym oddziaływaniem masowym. I ostatnio mieliśmy przykład tego, mianowicie siła oddziaływania w kwestii opinii o papieżu Janie Pawle II okazała się niedostateczna w stosunku do tego, co ludzie w Polsce myślą i jak głosują nogami. I to jest dosyć pocieszający objaw tego, że czasami te wektory można odwrócić, nawet przeciwstawiając się temu, co nazwałem siłą medialną, jeżeli opinia publiczna po prostu nie chce przyjmować pewnego poglądu. To o tyle, powiedzmy, jeśli chodzi o politykę pamięci. Głównie chodzi mi o politykę pamięci.
Ja pozwolę sobie bardzo serdecznie, dziękując panu profesorowi za tą wypowiedź, zwrócić się do pozostałych panów profesorów z zachętą do ewentualnego tutaj podejmowania refleksji nad wypowiedzią, czy to pana profesora, czy przy kolejnych pytaniach, tak? Jest oczywiście taka opcja, czy również tutaj chcielibyście panowie coś dodać, czy byłoby lepiej, gdybym już przeszedł do pytania drugiego. Dobrze. W takim razie pozwolę sobie zwrócić się tym razem do pana profesora Andrzeja Nowaka z następującym pytaniem. Panie profesorze, pozwolę sobie po raz kolejny odwołać się do tytułu naszego panelu. Tym razem chciałbym zapytać, czy zdaniem pana profesora w Europie Środkowo-Wschodniej istnieją jakieś elementy wspólnej pamięci historycznej, a jeśli tak, to jakie? Byłbym też zobowiązany za wskazanie roli, którą mogliby odegrać historycy w budowaniu takiej wspólnej pamięci historycznej.
Bardzo dziękuję. Sądzę, że jeden z aspektów tej wspólnej, do pewnego przynajmniej stopnia wspólnej pamięci krajów obejmowanych nazwą Europa Środkowo-Wschodnią, ukutą zresztą między innymi przez polskiego historyka Oskara Haleckiego, choć nie on jeden, i czescy historycy, i węgierscy, i litewscy, różni historycy z tego regionu ukuli tą nazwę. Otóż to, co łączy nasze doświadczenia, to między innymi sprawa, którą wspomniał profesor Roszkowski. Pewnego rodzaju kompleks niedowartościowania, podział na Europę młodszą i starszą. My jesteśmy ci młodsi, oczywiście młodość ma swoje zalety, ale w hierarchii ważności tradycyjnie ustępuje starszym. Ci starsi mają prawo uczyć, pouczać, a ci młodsi powinni raczej słuchać, naśladować. I to wynika rzeczywiście z biegu historii. To, co tworzy wspólnotę europejską, rzeczywiście wywodzi się rzecz jasna ze starożytnego Rzymu, Grecji, oczywiście także z dziedzictwa judeochrześcijańskiego, a pierwsze swoje, powiedziałbym, europejskie instytucje tworzyło w tym centrum karolińskim, można powiedzieć. Ale ta młodsza Europa jednak dość szybko zaczęła partycypować w życiu kulturalnym Europy przez pewne medium, jakie właściwie eliminowało problem, o którym mówił profesor Roszkowski. Nie było problemu z dotarciem polskiej myśli do Paryża czy do Rzymu, ponieważ wszyscy pisali po łacinie. To był jedyny język komunikacji, więc nie było problemu z przekładem, prawda? Jak Maciej Zmiechowa napisał traktat o dwóch Sarmacjach, to od razu stało się to na pewną małą skalę, jaką ówczesny druk umożliwiał na początku XVI wieku, przebojem intelektualnym, naukowym w skali europejskiej. No ale teraz rzeczywiście jesteśmy podzieleni językowo bardziej, mimo że angielski odgrywa tutaj pewnego rodzaju funkcję lingua franca. I to właśnie odzwierciedla pewnego rodzaju poczucie, że nie tylko jesteśmy młodszą Europą, ale gorszą. I to poczucie nie wydaje mi się ciekawe, dlatego że podziela je być może część elit w Paryżu, Berlinie czy gdzieś w Londynie czy w Amsterdamie. Nie chodzi mi w ogóle o to. Chodzi mi o to, że część elit naszych krajów podziela to przekonanie, że jesteśmy gorsi. I wydaje mi się, że to jest ważna część naszego doświadczenia, z którym się borykamy, z tym kompleksem gorszości. Druga część to jest oczywiście doświadczenie, można powiedzieć, tragiczne, wynikające z naszego geohistorycznego położenia między dwiema potężnymi wspólnotami, zarówno najpotężniejszymi demograficznie, jak i starszymi nieco historycznie od wspólnoty Europy Środkowo-Wschodniej, czyli wspólnotą historyczną narodów czy plemion germańskich tworzących Królestwo Niemieckie od IX wieku. No i pierwszym państwem wschodnich Słowian, Rusią Kijowską, która później przybiera różne kształty, dzieli się na różne narody, na szczęście, ale niewątpliwie tworzy podstawę pewnego rodzaju imperializmu, który dzisiaj szczególnie brutalnie pokazuje swą twarz, ale nieraz pokazywał jeszcze bardziej brutalnie tę twarz, choćby w XX wieku w postaci Związku Sowieckiego. A więc to położenie między dwoma potężnymi ośrodkami kulturowymi, ale także polityczno-militarnymi, które jak dwa młyńskie kamienie ścierały to, co między nimi na proch, jest też częścią naszego doświadczenia, trudnego doświadczenia, a jednocześnie optymistycznego doświadczenia do pewnego stopnia, bo jak widzimy, nie starły. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy 1000 lat temu, w tych granicach. Czechy są, Polska jest, które istniały, oczywiście to były no, inne twory pod wieloma względami, ale noszące tę nazwę i w jakiejś mierze kontynuujemy przecież tę tradycję. A więc to jest historia jakby mimo wszystko optymistyczna. No jest trzecia część tego wspólnego dziedzictwa. To jest niesłychane bogactwo kulturowe, współtworzące bogactwo całej Europy, zbudowane, no wystarczy wyjść na ulicę Krakowa, na ulicę Pragi, na ulicę tysiąca innych miast, miasteczek, a nawet wsi tego regionu, żeby przekonać się o tym bogactwie, które tu zostało zbudowane i które jest częścią Europy. I to jest, myślę, ostatnia kwestia, o której chciałbym powiedzieć, ale ważna. Europa Środkowo-Wschodnia nie może istnieć poza Europą. Jest bardzo ważną częścią Europy. Nie jest gorszą częścią Europy, moim zdaniem. Ta walka z kompleksem gorszości jest ważną częścią naszego zadania historyków, żeby to bogactwo pokazać i jednocześnie pokazać znaczenie doświadczeń geopolitycznych naszego regionu, ale jednocześnie, żebyśmy uświadomili sobie, że inaczej niż Rosja, która może istnieć bez Europy i może istnieć poza Europą, choć jest bardzo silnie z Europą związana, nie neguję tego, ale ma taką możliwość istnieć poza Europą. Ani Polska, ani Węgry, ani Czechy, ani te kraje razem nie mogą istnieć poza Europą, ponieważ musiałyby wyrwać z siebie korzenie kulturowe, tożsamościowe. I to jest coś także bardzo ważnego, co powinniśmy uświadamiać sobie, że dzielimy nasz los z całym kontynentem, nie w sensie geograficznym, ale w sensie kulturowo-historycznym i dlatego mamy część odpowiedzialności za losy tego kontynentu, nie jako uczniowie, tylko jako jego współgospodarze.
Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Ponieważ nie widzę ewentualnych zgłoszeń do podjęcia refleksji nad wypowiedzią pana profesora Nowaka, pozwolę sobie skierować moje kolejne pytanie do pana profesora Hansa Jürgena Bemelburga. Panie profesorze, chciałbym zapytać pańskim zdaniem, na czym polega specyfika opisu dwudziestowiecznej historii Europy przez niemieckich historyków oraz twórców niemieckiej polityki historycznej? Ja zdaję sobie sprawę, że to niekoniecznie jest ta sama grupa, czy nie musi być to ta sama grupa. Na ile, chciałbym też zapytać, możemy utożsamiać ten niemiecki opis z po prostu zachodnioeuropejskim punktem widzenia nadzieje dwudziestowiecznej Europy, a na ile to, co widzimy w historiografii niemieckiej i w niemieckiej polityce historycznej, ma w sobie ten rys specyficznie niemiecki. Jak pan profesor widzi to zagadnienie?
No, moim zdaniem niemiecka pamięć o XX wieku to przede wszystkim i prawie wyłącznie pamięć o niemieckim narodowym socjalizmie i niemieckiej polityce w czasie II wojny światowej. Niemiecka pamięć nie jest zachodnioeuropejska, co chciałbym podkreślić, bo na przykład Francja ma swoją pamięć o kolaboracji reżimu Vichy i ruchu oporu, podobnie Belgia i Holandia. Pamięć niemiecka jest ukształtowana przez zniszczenie Republiki Weimarskiej, demokracji od wewnątrz, przez gleichschaltung federalizmu i systemu prawnego. To ma swoje skutki do dzisiaj. Mianowicie z takich doświadczeń wynika niemiecki opór wobec centralizacji polskiemu systemu prawnego w ostatnich 8 latach. Centralne miejsce w niemieckiej pamięci zajmuje ludobójstwo Żydów jako czyn popełniony przez Niemców. Po drugie, ale z wyraźnym dystansem, w niemieckiej pamięci obecna jest polityka rabunku i mordów wobec Polski i Związku Radzieckiego. Obecnie zachodzą tu zmiany. O ile w przeszłości Związek Radziecki i Rosja były często błędnie utożsamione, mówię nie o historyków, mówię o opinii ogólnej w Niemczech, o tyle obecna pamięć niemiecka mocniej różnicuje i podkreśla politykę eksterminacji wobec Ukrainy i Białorusi. Niemiecka polityka wyzysku i eksterminacja w Polsce jest obecna w przestrzeni niemieckiej pamięci, ale dochodzi tu do pewnej rywalizacji pamięci z Holokaustem i polityką wyzysku na przykład na Białorusi i Ukrainie. Planowanie obecnie w Berlinie Erinnerungsort Polen, to ma być obok budynku Reichstagu, więc dosyć prestiżowe miejsce, to ma być takie miejsce pamięci i spotkań, ma pogłębić pamięć o niemieckiej polityce w Polsce podczas II wojny światowej. Wreszcie wypędzenie ludności niemieckiej po 1945 roku jest ważne dla pamięci niemieckiej, ale moim zdaniem może raczej stwarzać taki most między Polską a Niemcami, ponieważ tu są to podobne doświadczenia wypędzenia Polaków ze wschodu i Niemców. Ale dzisiaj w XXI wieku podkreśla się raczej przyczynę w polityce niemieckiej w czasie II wojny światowej, na przykład w wystawach Centrum Ucieczka, wypędzenie, pojednanie w Berlinie. Więc moim zdaniem ten temat wypędzenia to nie jest już temat, który mocno konfliktuje Polską a Niemcami.
Szanowny panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą niezwykle interesującą i dającą pole do wielu refleksji wypowiedź. Czy pan profesor chciałby się odnieść?
Można tylko słowo komentarza. Ponieważ byłem niedawno w Berlinie, odwiedziłem muzeum, które powstało no właśnie, żeby upamiętnić wypędzenia. Właściwie bardzo zachęcam każdego z Polaków, który odwiedza Berlin, żeby zajrzał do tego muzeum, ponieważ właściwie śladu nie zostało z tego zamysłu, który chyba towarzyszył Erice Steinbach, kiedy wzywała do utworzenia tej instytucji. To jest jakieś niewątpliwie no, potwierdzenie pewnej ewolucji korzystnej, nie tylko powiedziałbym z naszego polskiego widzenia, ale to jest bardzo historycznie ukontekstowiona opowieść o wypędzeniach, a nie narracja ahistorycznie przedstawiająca tylko, no, powiedzmy, winę polską za cierpienia Niemców wypędzonych w czasie II wojny światowej. To warto sobie uświadomić, ale przepraszam, że dorzucę jeszcze jeden wątek do takiego glajszaltowania czasem pamięci. No tutaj pojawiła się ta sugestia, że niemiecka pamięć jest być może z pamięcią zachodnioeuropejską tożsama. Na pewno nie do końca tak jest, ale też myślę, bardzo trudno jest naszą pamięć, naszego regionu, też zresztą wewnętrznie bardzo podzieloną, przekazać no, Europie, tej starszej, która niejednokrotnie chce narzucić swój model, nie wiem, czy go nazwiemy francuskim, czy jakimś innym, brukselskim, nieważne. Dam jeden przykład. Kiedyś taka dyskusja w Belgii się odbywała na temat pamięci europejskiej, doświadczenia przemocy i no, europejscy gospodarze mówili o tym, że powinniśmy w naszych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, więcej pamiętać o odpowiedzialności za europejski kolonializm wobec narodów azjatyckich i afrykańskich. I ponieważ byli obok koledzy z Bułgarii i z Węgier, to myślałem sobie, do jakiego absurdu dochodzimy. Kraje, które cierpiały kilkaset lat kolonializm azjatyckiego imperium, czyli Turcji, mają czuć się odpowiedzialne za kolonializm rzeczywiście wyjątkowo zbrodniczy, belgijski, francuski, wobec narodów azjatyckich. Tego rodzaju gleichschaltung jest rzeczywiście bardzo niebezpieczny, a więc przepraszam, że się wtrąciłem w ten tok dyskusji, ale myślę, że wielogłosowość jest istotą europejskości. Jeżeli ktoś mówi, że jest jeden obowiązujący głos, to już nie jest Europa.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Mnie w wypowiedzi pana profesora uderzyła jedna rzecz, którą oczywiście nie w tej postaci, co wtedy przypomniało mi taki specjalny zeszyt pisma Der Spiegel, Hitler's Krieg w roku 2005. Otóż ja to przeczytałem z moim niemieckim, który jest umiarkowany, ale z grubsza mogę się zorientować, o czym to było. Tam była rzeczywiście podkreślona odpowiedzialność Niemiec za Holokaust, za zbrodnie przeciwko jeńcom rosyjskim. Natomiast okupacja Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej właściwie została potraktowana kompletnie z pełną ignorancją. Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to pamiętam, że tam był taki obrazek chłopca z karabinem i podpis pod tym zdjęciem sugerował, że to trochę podobnie jak w Biafrze czy w Ugandzie, że się mobilizuje dzieci do walk zbrojnych. Te dzieci w Warszawie walczyły troszeczkę w innym kontekście. Ale mnie brakuje nadal, oczywiście ja zauważam pewien postęp w tym, zresztą to, co profesor Nowak powiedział, że jednak w Niemczech po troszeczkę zaczyna się zauważać okupację niemiecką w Polsce, ale wydaje mi się, że nadal to jest tabula rasa, że to jest obszar, który w świadomości Niemców i tych czynników, które kształtują opinię publiczną w Niemczech, zupełnie zapoznany teren i obawiam się, że może to trwać nadal, zważywszy polskie próby odzyskania tej pamięci w postaci roszczeń reparacyjnych. Te roszczenia wynikają ze świadomości, że Polska została napadnięta 1 września 1939 roku, zrujnowana, że 6 milionów obywateli Polski zginęło i że Polska nie uzyskała żadnej rekompensaty za to. To jest fakt po prostu, natomiast obawiam się, że znowu w narracjach niemieckich ten problem, że Niemcy zrobili dosyć sporo niedobrego na terenie Polski, może być nadal wyciszany ze względu na tą całą historię tych roszczeń reparacyjnych. Więc nie chciałbym, żeby tak było i szczerze mówiąc, jednak warto do tej tematyki wracać. Dlatego, że w pamięci Polaków tej historii okupacji niemieckiej nie da się wymazać, żebyśmy nie wiem jak próbowali. I to nie chodzi o odgrzewanie jakichś emocji, tylko o fakty. Warszawa została zniszczona w 80%, w dużej mierze po upadku powstania. Symbolem tego na przykład jest Pałac Saski, który został zniszczony już po zakończeniu powstania. I tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w szczegóły, bo oczywiście tutaj możemy różną listę pretensji wydać, nie o to chodzi. Natomiast zjawisko skutków wywołania przez Niemcy II wojny światowej, bo gdyby nie było agresji Hitlera, prawdopodobnie również nie byłoby 17 września. Historia Europy mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie układ Ribbentrop-Mołotow. Ja wiem, że o tym traktacie w Europie Zachodniej nie chce się mówić, ale my w Europie Wschodniej znaleźliśmy się na 3 pokolenia w piekle, czy w czyśćcu, nie wiem jak to dalej nazwać, przez skutki tego układu.
W komunistycznym raju.
W komunistycznym raju, nazwijmy to, który nas cofnął w rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym o pokolenie. Więc wydaje mi się, tutaj niestety, ja przepraszam, że ja to podnoszę w takim momencie i wobec niemieckiego kolegi, ale wydaje mi się, że to powinno jednak wybrzmieć, że pewne rzeczy w polskiej świadomości się nie dadzą wygłuszyć i jeżeli ma nastąpić postęp w pojednaniu polsko-niemieckim, to tego nie ominiemy niestety. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi i z tej perspektywy szerszej europejskiej, niemieckiej, pozwolę sobie powrócić do perspektywy nieco węższej, czyli naszej tutaj krajowej. Chciałbym zapytać pana profesora Jana Drausa o to, jakie obszary badań historycznych w naszym kraju wymagają ciągle jeszcze pogłębienia. Oczywiście można też zadać pytanie, dlaczego dotychczas nie budziły one należytego zainteresowania, ale jak sądzę najistotniejszym wątkiem w tym moim pytaniu byłaby kwestia następująca, w jakim stopniu wypełnienie owych luk wnioskami płynącymi z badań mogłoby wpłynąć na korektę pamięci historycznej naszych rodaków.
Być może, znaczy chciałbym jeszcze wrócić do polityki historycznej przez moment i spojrzeć inaczej z perspektywy powinności państwa. Państwo nie jest spółką akcyjną czy związkiem interesów gospodarczych. Państwo jest wspólnotą narodową. I są powinności państwa wobec tej wspólnoty narodowej, choćby powinności integracyjne. W związku z tym po prostu istnieje konieczność prowadzenia polityki historycznej przez państwo po to, aby to społeczeństwo integrować na płaszczyźnie przeszłości. Jeżeli dane państwo nie będzie prowadzić własnej polityki historycznej, zrobią to za nas inni. I taka sytuacja miała miejsce. Po 1989 roku, jak wielu historyków pisze, bardzo trudno jest ustalić dzień, kiedy narodziła się III Rzeczypospolita. Sam nie wiem, ale przyłączam się do głosu, że w 91. Pan profesor Roszkocki może ma inne zdanie. Więc proszę państwa, to wtedy na przykładzie grubej kreski, jak gdyby pojawiły się głosy, po co ma państwo prowadzić politykę historyczną? Przecież ona się uczy na wolnym rynku. Różne poglądy utrą się na wolnym rynku. Profesor Nałęcz nawet odróżniał politykę historyczną od polityki pamięci. Ponieważ uważał, że polityka historyczna może dzielić, a polityka pamięci dzielić nie będzie, bo każdy ma własną politykę pamięci. Czyli niejako tak prywatyzowano tą politykę pamięci. Dopiero rok 2005 za prezydentury profesora Kaczyńskiego, a potem rok, potem obecna prezydentura pana prezydenta Dudy, to jest jak gdyby właściwa reaktywacja polityki historycznej. A więc nie pozwólmy, żeby za nas ktoś prowadził politykę historyczną. Polityka historyczna jest powinnością państwa. Nawet Hannah Arendt pisała, że jeżeli ginie pamięć indywidualna, to powinnością państwa jest jak gdyby kultywowanie pamięci zbiorowej. No dobrze, ale ja dostałem troszkę inne pytanie. Pytanie o obszary badań. Instytut Pamięci Narodowej to bardzo złożony i duża płaszczyzna badań naukowych, historycznych. Właściwie istnieją centralne plany badawcze i także plany badawcze regionalne. Ale pan zadał mi pytanie, właściwe. Spotykając się z ludźmi, rozmawiając w środowiskach historycznych, właściwie zadają mi pytanie, panie profesorze, jaka była skala represji komunistycznych po 1945 roku? Ile wyroku śmierci? Ilu konfidentów było, ile osób więziono. Trudne pytanie. Może już na podstawie obecnego dorobku Instytutu Pamięci Narodowej, dorobku innych ośrodków naukowych, może stać nas by było na jakiś wstępny raport o komunistycznych zbrodniach i represjach wobec narodu polskiego. To jest, można powiedzieć, postulat społeczny. Drugi obszar to IPN jakoś nie ma szczęścia do sądownictwa powszechnego, prokuratury i choćby wojskowych służb informacyjnych, chociaż profesor Centkiewicz w tej książce Długie ramię Moskwy zachęca do badań, wskazując nawet źródła. I to jest ten obszar, który należy wypełnić. Mówi się o tym od dłuższego czasu, ale jakoś te owoce przychodzą powoli. Ja bym się tym za bardzo też nie martwił, bo historia miele powoli, ale skutecznie. Trzeci, inny obszar to jest, proszę Państwa, wynikający już z nowelizacji ustawy z 2016 roku, a więc czuję się jakoś niedosyt badań Kresów Wschodnich, w tym w szczególności roli Kościoła katolickiego na Kresach. Jest sporo publikacji, ale jeszcze po prostu te luki są zbyt duże. I wreszcie, proszę Państwa, obszarem badań ważnym to niepodległościowa działalność polskiej emigracji, ale z uwzględnieniem kultywowania polskości na obczyźnie, a także wkładem polskich emigrantów w rozwój cywilizacji Zachodu. Mamy się czym pochwalić. Oj, przepraszam bardzo. Ale proszę Państwa, należy odważnie podjąć pewną problematykę, szczególnie gdy chodzi po prostu o wkład Polaków w cywilizację Europy, w cywilizację świata. To by był też jak gdyby postulat do wspólnych badań środkowoeuropejskich. Na przykład, drodzy Państwo, Czech wymyślił izbę wyczeźwień. Mało kto o tym wie, która po prostu funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Inna sprawa, wszystkie te agencje filmowe amerykańskie to są dziełem emigrantów węgierskich, którzy niekiedy zmienili też nazwisko. Nie mówiąc o Polakach, którzy mamy się czym poszczycić. Przecież to może podjąć po prostu Instytut Pamięci Narodowej. Profesor Orłowski wydał te 5 tomów nauk przyrodniczych, technicznych i przyrodniczych. Już jest podstawa dołączyć nauki społeczne, dołączyć nauki humanistyczne. Proszę Państwa, i takie ostatnie zdanie. W perspektywie środkowoeuropejskiej bardzo interesującym tematem byłoby pokazanie sieci powiązań i współpracy organów represji. Tego także brakuje. A przecież wszyscy wiemy, że to miało miejsce. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu profesorowi. I moje kolejne pytanie pozwolę sobie skierować do pana profesora Andrzeja Nowaka. Panie profesorze, jest pan znakomitym znawcą zarówno dawnej, jak i współczesnej Rosji. I w tym kontekście chciałbym zapytać, jakie zdaniem pana profesora są najważniejsze wątki rosyjskiej polityki historycznej. Tu już mówiliśmy już trochę o tej przestrzeni niemieckojęzycznej. Teraz chciałbym zwrócić się bardziej na wschód i chciałbym właśnie zapytać pana profesora o te najważniejsze wątki rosyjskiej polityki historycznej w kontekście narracji dotyczącej Europy Środkowo-Wschodniej. Dodam jeszcze może jedno pytanie, czy są w ogóle rosyjscy historycy, którzy prezentują odmienny od tego oficjalnego, państwowego punkt widzenia na tą historię Europy Środkowo-Wschodniej i rolę w niej Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego?
Europa Środkowo-Wschodnia zajmuje bardzo ważne miejsce w rosyjskiej polityce historycznej, a to z tego powodu, że centralnym wydarzeniem dla tej historii jest zmistyfikowana historia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak nazywa się ten okres II wojny światowej, który zaczyna się 22 czerwca 1941 roku od agresji Niemiec hitlerowskich i ich sojuszników na Związek Sowiecki, a kończy się 9 maja Wielką Pabiedą, czyli zwycięstwem de facto Rosji. Tak to jest przedstawiane, że to Rosja. Tutaj akurat powiedziałbym, to właśnie następuje, o czym mówił pan profesor Bemelburg. Rosja przedstawia siebie jako reprezentantkę wszystkiego, co dobre w tradycji Związku Sowieckiego, czyli Armii Czerwonej, która wyzwoliła między innymi Niemcy, prawda, bo tak to jest przedstawiane. No ale mistyfikacja ta polega przede wszystkim na tym, że ukrywa się i prześladuje prawnie także pamięć o pierwszych kilkunastu miesiącach wojny, która zaczęła się, jak wiadomo, jednak 1 września w Europie. To właściwie trudno zanegować ten fakt, bo są spory, może w Azji się zaczęła wcześniej wojna, ale w Europie niewątpliwie zaczęła się 1 września 1939 roku, co w Polsce każdy wie, ale w Rosji nikomu nie wolno tego wiedzieć. To paradoksalnie brzmi, ale taka jest istota rzeczy. Próba najpierw wymazania z pamięci, a potem usprawiedliwienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Niejedno przemówienie poświęcił temu, najbardziej haniebne wygłoszone na Westerplatte na zaproszenie premiera Tuska 1 września 2009 roku, które było po prostu szokującą apologią paktu Ribbentrop-Mołotow jako właściwie rezultatu dyktatu wersalskiego państw zachodnich, który niesprawiedliwie potraktował Niemcy i Rosję i Niemcy i Rosja musiały w związku z tym się porozumieć, żeby naprawić niesprawiedliwość mocarstw zachodnich. No oczywiście na różne sposoby jest uzasadniany pakt Ribbentrop-Mołotow w tej polityce historycznej, ale chodzi o to, że trzeba wymazać kwestię pewnej odpowiedzialności czy współodpowiedzialności Związku Sowieckiego za wybuch II wojny światowej i za zbrodnie popełnione na pewno w tej pierwszej części, ale wiadomo, że one się nie skończyły 22 czerwca 1941 roku. Na przykład także zbrodnie Armii Czerwonej popełnione już przy tak zwanym wyzwalaniu. No choćby te miliony zgwałconych kobiet niemieckich, czy na Śląsku, czy na Pomorzu, bo tutaj już specjalnie nie rozróżniali czerwonoarmiści, gdzie się zaczynają ziemie, że tak powiem, niemieckie i nie niemieckie, gwałcili wszystkie kobiety. No, to wszystko ma być wymazane, prawda? A zatem pojawia się problem, jak mają być pamiętane te doświadczenia przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I odpowiedź, której udzielał wielokrotnie Władimir Putin i oczywiście jego akolici historycy, czy też byli historycy, bo nierzadko to są historycy z dorobkiem, którzy niestety przeszli na, jak to się mówi językiem niegdyś młodzieżowym, na ciemną stronę mocy, to znaczy zaczęli służyć po prostu tej imperialnej propagandzie, niczemu więcej. Oni stwierdzają, że właściwie kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają wyłącznie powód do wdzięczności wobec Związku Sowieckiego. I to podwójnej, bo najpierw we wrześniu 1939 roku, to jest najnowsza interpretacja, Armia Czerwona wkroczyła tutaj po to, żeby ratować Żydów przed antysemityzmem polskim i ukraińskim. To jest dzisiaj główna linia interpretacji wejścia Armii Czerwonej 17 września. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu to była interpretacja taka, że była to mirotworcieskaja operacja, to znaczy operacja pokojowa mająca zapobiec mordowi Polaków przez Ukraińców. Znaczy ogólnie rzecz biorąc tak nasiliły się te sprzeczności narodowościowe w II Rzeczpospolitej, że tylko Armia Czerwona mogła ocalić ludność wschodniej połowy II RP przed jakimś ogólnym pogromem, prawda, który by tam nastąpił. Więc to jest sposób przedstawiania początku II wojny światowej. No a potem powiedziałbym, że wpajana jest w odbiorców tej historii w Rosji taka oto emocja, dlaczego te narody są niewdzięczne wobec nas. Przecież myśmy im przynieśli wyzwolenie, no oczywiście w 1944-1945 roku wyzwolenie, więc nie ma mowy na przykład o, no, o obozach, do których wysyłano żołnierzy AK wtedy, nie ma mowy o Armii Czerwonej, która zatrzymała się i patrzyła przez 2 miesiące na likwidowanie Powstania Warszawskiego przez Niemców i tak dalej, tego nie ma. No ale jest także inny element. Myśmy przynieśli wam cywilizację, bo tu są takie dzikie, niedorozwinięte narody. Prawdziwa Europa zaczyna się w Niemczech oczywiście, Niemcy to jest coś innego, ale tutaj to Związek Sowiecki przyniósł elektryfikację. Pan profesor Roszkowski, no, jako historyk ekonomii ma trochę inny punkt widzenia na te sprawy, ale ten obraz jest przedstawiany konsekwentnie. No, we Lwowie nie było żadnych fabryk, nic nie było przed 1939 rokiem. Wszystko to powstało dzięki dopiero wkroczeniu Armii Czerwonej, a potem cały ten obszar zacofany uległ modernizacji dzięki interwencji Związku Sowieckiego, a raczej, no, powiedziałbym, wsparciu, wyzwoleniu dokonanemu przez Związek Sowiecki. I to oczywiście, no, ponieważ tak radykalnie rozchodzi się z rzeczywistością, nie ma miejsca na Katyń, jest miejsce, odgrzewa teraz Władimir Putin wspomnienie o Chatyniu, to znaczy o tej wiosce białoruskiej, która została spalona i wszyscy jej mieszkańcy wymordowani przez kolaborantów białoruskich głównie pod wodzą Oskara Dirlewangera, SS-mana. No a Związek Sowiecki odkrył ten Chatyń ze względu na eufonię, na podobne brzmienie tej nazwy do Katynia, żeby nie było Katynia, był Chatyń. I znów do tego się wraca. Nie ma Katynia, no w przypadku Władimira Putina to jest troszkę niekonsekwentne, bo do niedawna Władimir Putin akceptował, że tak powiem, fakt zbrodni w Katyniu, ale w takim oto kontekście, że Katyń był zbrodnią jednego człowieka, nie NKWD, bo oczywiście NKWD było świetną instytucją, skoro wywodzi się z niej Władimir Putin. Tylko jeden człowiek, Józef Stalin, dokonał tej zbrodni wskutek swoich kompleksów po wojnie 20 roku. No ale właściwie ta zbrodnia była tylko jakąś drobną namiastką tego, co Polacy są nam winni, bo Polacy wymordowali, powiedział Władimir Putin 7 kwietnia 2010 roku, spotykając się z Donaldem Tuskiem na konferencji prasowej, Polacy wymordowali 32 tysiące jeńców sowieckich. Użył takiej liczby. No i odbiorca rosyjski, który słyszał jednocześnie, że w Katyniu spoczywa 4700 polskich oficerów, umie liczyć i widzi, że 27 tysięcy jeszcze mamy w zapasie, no, niewyrównanych rachunków. I tego rodzaju lekcja jest przekazywana cały czas z narastającą intensywnością do, powiedziałbym, biednych odbiorców w Rosji, ponieważ nie mając kontaktu z inną wizją rzeczywistości, ulegają. I ostatnia uwaga, pytał pan profesor o inne stanowiska w historiografii rosyjskiej. Oczywiście są, nie tylko powiedziałbym, sprawiedliwi, ale uczciwi historycy w Rosji. Tyle tylko, że oni są już właściwie zwolnieni ze wszystkich stanowisk naukowych. No, duża część wyjechała za granicę, ale są jeszcze tacy, no, Borys Sokołow, historyk II wojny światowej, wolny strzelec, no bo nie może nigdzie pracować, Andrzej Zubow, autor monumentalnej, dwutomowej historii Rosji, który opisywał prawdziwą historię paktu Ribbentrop-Mołotow i potępił agresję na Krym, no oczywiście musiał już w zeszłym roku opuścić Rosję. Są pojedynczy historycy, im dalej od Moskwy, tym łatwiej im przeżyć. To tyle można powiedzieć. Na Syberii znam takich historyków, bardzo uczciwych, szlachetnych, podziwiam ich. No ale rzecz jasna, ich głos jest, no, po prostu pomijalny społecznie. Tak to można określić, tym bardziej szanując ich indywidualne głosy.
Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za to niezwykle interesujące nakreślenie nam tego obrazu, który no, jest smutny, aczkolwiek pod koniec z pańskich słów, panie profesorze, wyziera jednak pewna nadzieja, że może kiedy dojdzie do daleko idących zmian w Rosji, to ci, którzy dziś drżą o swoje życie, będą tymi, których głównie czytać się będzie. Szanowny panie profesorze, tym razem pozwolę sobie zwrócić się do pana profesora Wojciecha Ruszkowskiego. Chciałbym zapytać szanownego pana profesora, autora wielu opracowań, wybitnych opracowań monograficznych, ale także autora podręcznika do przedmiotu Historia i teraźniejszość. Czy zdaniem pana profesora, wybitnego historyka, jest w ogóle wyobrażalnym powstanie podobnego podręcznika dla całej Europy albo chociaż dla Europy Środkowo-Wschodniej? I dodam może też takie pytanie, czy byłoby to przedsięwzięcie pożądane?
Wspomniał pan o tym podręczniku do HIT-u, to ja jestem w takiej sytuacji, która może scharakteryzować cokolwiek w tej chwili powiem na ten temat, może być wykorzystane przeciwko mnie, więc tego nie chciałbym w tej chwili komentować. Natomiast jeśli chodzi o podręczniki do historii Europy Środkowo-Wschodniej, w ogóle zacznę od tego, że podręcznik jest bardzo ważnym narzędziem polityki pamięci. Jednym z najważniejszych, bo z podręcznika dzieci się uczą w szkołach. Oczywiście między autorem podręcznika a uczniem jest jeszcze nauczyciel i on z tym podręcznikiem można różne rzeczy robić, na co autor podręcznika już nie ma wpływu. Ale to zostawmy. Tak czy inaczej podręcznik jest ważny. W jakiś sposób myśl o takim dydaktycznym charakterze tych opracowań w Europie Środkowo-Wschodniej moich, taka myśl mi przyświecała. Ja jestem właściwie autorem dwóch takich rzeczy, które teoretycznie można by traktować jako tego rodzaju podręcznik. Jeden to jest Historia Europy Środkowo-Wschodniej po angielsku wydana w ISPie, a drugi to jest teraz dwutomowe takie wydanie Trójmorze Kultur, ja to roboczo nazywam, Historia Kultury i Polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Oczywiście dwutomowa to nie jest dobry podręcznik, bo dzieci tego nie wytrzymają, ale idea tego jest taka, żeby spróbować przyjrzeć się temu, co nas dzieli i co nas łączy w Europie Środkowo-Wschodniej. Oczywiście trzeba by to zrobić pewnie w sposób bardziej przystępny i bardziej skrótowy, żeby wytłumaczyć sobie i naszym sąsiadom z Trójmorza, co nas łączy i co nas dzieli. Rzeczywiście łączy nas pewne poczucie wykluczenia, czy takiej degradacji, czy takiego kompleksu niższości. To jest związane z dwoma czynnikami, które rzeczywiście historycznie nas łączyły, to znaczy względne zacofanie ekonomiczne i dominacja obcych przez czasami stulecia, w przypadku Bułgarii 6 stuleci. W przypadku Polski 120 parę lat. Więc realizacja takiego podręcznika oczywiście byłaby bardzo trudna. Ona moim zdaniem jest wskazana, a nawet powiedziałbym do pewnego stopnia konieczna, dlatego że projekt Trójmorza ma pewne perspektywy i pewne szanse, jeśli patrzymy na to od strony polityki gospodarczej, czy w ogóle polityki. Natomiast wzajemna nieznajomość tych krajów, ich kultury, ich tożsamości w ogóle stoi na przeszkodzie. My się nie znamy po prostu. Co wiedzą Estończycy o Bułgarach? Co zresztą Polacy też wiedzą o Słoweńcach? Czy to w różne strony można to pytanie zadawać. Mało wiemy. Pytanie, jak taki podręcznik napisać? Ja mam ze sobą znowu doświadczenie wykładowe w Ameryce, historii Europy Środkowo-Wschodniej wykładałem, mając czasami na sali Amerykanów o korzeniach. Pamiętam, na sali była kiedyś Estonka, Łotyszka, Czarnogórka, rosyjska Żydówka, Polak oczywiście, Amerykanie, ale o takich korzeniach. Więc ja musiałem bardzo się tam uwijać i unikać różnych raf w tej naszej wspólnej historii, czasami co najwyżej ozdabiając wykład jakimiś żartami o sąsiadach, co jakoś tam rozbroiło publiczność, ale tak czy inaczej, sprawa jest poważna. To znaczy, my powinniśmy się naprawdę poznać, a nie jest to łatwe, bo nas jest kilkanaście sztuk. Ale wydaje mi się, warto, nawet trzeba. Pytanie tylko właśnie, czemu ma służyć podręcznik? I znowu niestety, tu skłonię się wobec naszego kolegi niemieckiego. Ja przeczytałem podręcznik, ten słynny licealny podręcznik niemiecko-francuski. I muszę powiedzieć, że mnie troszeczkę to wstrząsnęła ta lektura, bo tam, no już nie będę wchodził w szczegóły, bo to oczywiście długo by potrwało, ale perspektywa chociażby Europy Środkowo-Wschodniej tam jest no, zabójcza i tam nie ma w ogóle, zero, zero. My tam nie istniejemy. Istniejemy w jednym przypadku, to znaczy mapa Europy międzywojennej, gdzie są kraje demokratyczne i totalitarne. Demokracja jest chyba na zielono, totalitarne państwa są na żółto, ile pamiętam, albo na odwrót. I Polska międzywojenna jest tym samym kolorem, co Trzecia Rzesza. To jest obrazek w tym podręczniku, a lekturą uzupełniającą jest taką polecaną w tym podręczniku jest komiks Auschwitz. Nie wiem, czy państwo pamiętają, taki był komiks, w którym Niemcy są przedstawiani jako koty, Żydzi jako myszy, a Polacy jako świnie. Więc to jest lektura polecana w tym podręczniku. Nie będę się nad tym podręcznikiem pastwił, bo czasu nie ma, ale jeszcze zadam sobie jedno pytanie. Ale właściwie czym jest podręcznik? Bo z tym się znowu teraz ostatnio zetknąłem, już poza ideologią, bo chodzi o formę. Mamy do czynienia dzisiaj z podręcznikami, które są kolażem diagramów, ramek, cytacików, obrazków, mapek. Na rozkładówce, jak się otwiera podręcznik, to na tych dwóch stronach potrafi być 10 różnych elementów. No więc ja współczuję uczniom, którzy mają się z tego nauczyć logicznej historii. Moim zdaniem historię trzeba jednak wykładać. W podręcznikach powinien być jednak tekst przede wszystkim, a te obrazki, te wszystkie uzupełnienia na marginesie raz czy drugi mogą się pojawić, ale naprawdę tak się nie nauczy historii. Ja wiem, że zaraz podniosą się głosy, ale młodzież dzisiaj tak ma. Jeżeli młodzież dzisiaj tak ma, to niestety trzeba coś z tym zrobić, bo oni nie myślą logicznie. Ich poglądy nie są spójne, oni się nie umieją uczyć związków przyczynowo-skutkowych. Z tych ramek tego się nie nauczą. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Tak, też bardzo dziękuję za tą końcową, bardzo odważną tezę, szczególnie w kontekście tej niejednokrotnie pojawiających się głosów, że trzeba, jak to się ładnie mówi, iść z duchem czasów i dostosować się do tego, że dziś odbiorca jest taki, a nie inny. Ale tu wtedy przypominają mi się zawsze słowa, które padają pod koniec filmu Misja. To nie czasy są takie, to my je takimi uczyniliśmy. Pozwolę sobie teraz swoje kolejne pytanie skierować do pana profesora Hansa Jürgena Bemelburga. No właśnie, kwestia tego, jak opowiadać. Szanowny panie profesorze, jak pańskim zdaniem powinno się opowiadać o historii Polski, ale też o historii Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby no, ta opowieść była słuchana z zainteresowaniem przez obywateli państw Europy Zachodniej. Jakiego klucza, czy jakichś kluczy tutaj należałoby użyć?
Jest to dla mnie bardzo bliskie pytanie, bo sam zajmuję się tym na co dzień w pewnym sensie. Ostatnio pisałem historię Łodzi, która aktualnie będzie tłumaczona na język polski też i teraz mam taki projekt historii globalnej Polski i Polaków. Zobaczymy, co z tego będzie. Moim zdaniem to nie jest łatwo przekazać zróżnicowany obraz historii Polski w społeczeństwach Europy Zachodniej, bo wiedza i tradycje nie są wielkie, to trzeba jasno powiedzieć. W polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej próbowaliśmy pod tytułem Europa, nasza historia. To jest w pewnym sensie drugi projekt, ale w tym razem polsko-niemiecki, opracować wspólny polsko-niemiecki podręcznik. I mocno polecam ten podręcznik, bo to zawiera bardzo ciekawą ofertę dydaktyzowania też. I moim zdaniem to jest poza Polską podręcznik, który ma największe treści dotyczące historii polskiej w ogóle na świecie. Niestety tom czwarty nie jest dopuszczony w Polsce aktualnie do użytku jako podręcznik. Jak opowiadać o historii Polski? Moim zdaniem Polska powinna być przedstawiona jako miejsce konkretnych idei wolnościowych. Moim zdaniem za naszą i waszą wolność to jest atrakcyjnym czynnikiem kultury europejskiej i tak można też, mówiąc szczerze, sprzedać Polską. Ale to oznacza, że Polska musi być przedstawiana jako społeczeństwo wielokulturowe ze wszystkimi możliwościami, ale i zagrożeniami. Myślę na przykład, że historia polsko-ukraińskiego współistnienia, współpracy, ale też konfliktów jest dobry przykład. No i pierwsza Rzeczpospolita, no to w gruncie rzeczy historia Europy w miniaturze. Ważne wydaje mi się podkreślenie różnorodności polskiej historii i powstrzymanie się od zbytniej martyrologii. Jestem sceptyczny, czy wyłącznie afirmatywny i patriotyczny obraz polskiej historii może się sprawdzić w Europie Zachodniej. Nie wierzę na przykład, że można mówić tylko o Polakach, którzy pomagali prześladowanych Żydów w czasie II wojny światowej, jak na przykład w wystawie Instytutu Pileckiego, zawołani po imieniu, nie zajmując się szmalcownikami. Gdzie faktycznie pokazuje się różnorodność ludzkich reakcji, tych dobrych i tych złych. Polska historia jest jedna z najciekawszych w Europie.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za ten materiał do refleksji dla nas wszystkich polskich historyków. To niezwykle ciekawe, inspirujące spojrzenie. I pozwolę sobie pozostać w tym wymiarze takim międzynarodowym, zwracając się z kolejnym pytaniem do pana profesora Jana Drausa. Panie profesorze, jest pan między innymi członkiem kolegium IPN i chciałbym zapytać o to, jak układa się współpraca Instytutu Pamięci Narodowej z podobnymi podmiotami z Europy Środkowo-Wschodniej.
Dobrze. Szanowni Państwo, w Europie Środkowo-Wschodniej funkcjonuje kilkanaście podmiotów, którzy zajmują się polityką historyczną, polityką pamięci. Na tych dwóch stronach tutaj mam je wszystkie spisane. Oczywiście każda z tych instytucji ma raczej inny charakter prawny, inne kompetencje. Jedne są oparte o ustawę, inne o rozporządzenie Rady Ministrów. Kolejne są to agendy ministerialne, ale też mają postać fundacji czy organizacji pozarządowych. Fakt, że aż kilkanaście takich placówek funkcjonuje w Europie Środkowo-Wschodniej, dowodzi, że historia jest nie tylko nauczycielką życia, ale że historia jest przestrogą dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w tym przypadku przestrogą przed komunizmem. Oczywiście wyjątek stanowi Polski Instytut Pamięci Narodowej, który jest instytucją samodzielną, funkcjonującą o ustawę, posiada oddziały, delegatury, iż bardzo szeroki zakres kompetencji. Jest to niewątpliwy wyjątek w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale drodzy Państwo, ta polska ustawa narodziła się w 1998 roku, tak? Wiemy, że narodziła się z bólem po wecie pana prezydenta Kwaśniewskiego. To jakoś udało się przejść. Potem 2 lata prawie trwały targi, kolegium wyłoniono w 1999 roku, a prezesa dopiero w 2000 roku. Może nie każdy wie, że oprócz Instytutu Gałka, który powstał w 1991 roku, ale jest to organ administracyjny, ponieważ on tylko udostępnia dokumenty Stasi. Ale skupmy się bardziej tutaj na naszych terenach Europy Środkowo-Wschodniej. Może nie każdy wie, że wcześniej była ustawa dotycząca powołania Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców Litwy, bo w 1997 roku to właśnie kraje bałtyckie tutaj byli pierwszymi, które powołały placówki do jak gdyby badania komunizmu, do przestrogi przed komunizmem, bo przecież nie tylko Litwa, ale mamy Estoński Instytut Pamięci Narodowej, on działa w formie fundacji, ale mamy też Łotewski Instytut Pamięci, mamy Centrum Dokumentacji Konsekwencji Totalitaryzmów na Łotwie. Zawiązane w 1992 roku. Ale to centrum po prostu długo nie mogło stanąć na dwóch nogach. Dopiero w 2012 roku, kiedy odbyło się referendum w sprawie językowej, kiedy Łotysze wygrali to referendum, gdyż język rosyjski nie był już równoprawnym językiem na Łotwie, to wtedy na Łotwie powołano Rządową Komisję Badania Archiwów KGB w ramach Uniwersytetu w Rydze. Tam jeszcze działają 2 ważne muzea, Muzeum Badania Okupacji Łotwy i Łoteckie Muzeum Wojny. Drodzy Państwo, oczywiście bardzo prężne instytuty pamięci funkcjonują w Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Czechach. I właściwie to są najważniejsze instytuty, z którymi IPN utrzymuje ścisłe kontakty. Oczywiście współpraca IPN-u z wieloma tymi instytutami polega na udziału w konferencjach, na wymianie dokumentów, czyli współpracy archiwalnej, no bo tak jak wcześniej mówiłem, różny jest zakres prawny funkcjonowania tamtych placówek w innych państwach. Warto też dodać, ponieważ tu można by godzinę mówić, ale że funkcjonuje w Gruzji Instytut Rozwoju Wolności Informacji IPN. Ma kontakt, jest to organizacja pozarządowa, ale najlepiej chyba układa się współpraca z Archiwum Akademii MSW Gruzji, gdyż wszyscy widzieliśmy wielki tom dokumentów pod tytułem Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937-38. Działa też taki podobny instytut, chociaż dużo odbiegający od funkcji IPN-u w Słowenii, czyli Słoweńskie Centrum dla Narodowego Pojednania. W Albanii działa Urząd do Spraw Informacji o Byłych Dokumentach Bezpieczeństwa Państwowego, zawiązany w 2015 roku. No i ostatnie kontakty IPN-u w ramach Szlaki Nadziei, Odysea Wolności, to jest Uzbekistan i Kazachstan. No tam takich nie ma instytucji, ale są muzea ofiar represji i tak dalej. I tutaj IPN posiada dobre kontakty. I na koniec, proszę Państwa, chcę jeszcze wymienić tylko dwie instytucje. Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych zajmujących się aktami tajnych służb, zawiązana w 2008 roku, a później Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia, zawiązana w 2011 roku w Pradze. Ta platforma zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, upamiętnianiem zbrodni komunistycznych, ale także ta platforma postulowała utworzenie Międzynarodowego Trybunału dla osądzenia zbrodni komunizmu. Jaki finał jest, nie wiem. I ostatnie zdanie. 23 sierpnia każdego roku obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Taka była uchwała Parlamentu Europejskiego z 2008 roku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu profesorowi. Bardzo proszę, panie profesorze.
Przepraszam, ja chciałem nawiązać do dwóch ostatnich głosów, w których widać pewnego rodzaju bardzo różne punkty widzenia, bo pan profesor Bemelburg podkreślił, że jeśli mamy uczynić historię naszego regionu, czy Polski w szczególności, taką, która przyciągnie uwagę odbiorców poza naszym regionem, to chyba nie powinniśmy koncentrować się na martyrologii. Z drugiej strony mamy pewnego rodzaju obowiązek, o którym mówił z kolei pan profesor Draus, pamięci o doświadczeniach tragicznych, o ofiarach zwłaszcza tych doświadczeń. Ale myślę, że jest także zagadnienie budowania niewątpliwie i odgórnego, i oddolnego, bo jednocześnie ten proces się odbywa, europejskiej pamięci. To znaczy są powoływane instytucje europejskie, które próbują tworzyć pewnego rodzaju model pamięci europejskiej. I na pewno oddolnie także się to tworzy, no przez otwartość granic, wymianę i tak dalej, łatwiejsze kontakty, że każdy może zobaczyć, jak wygląda w Europie w Krakowie, a jak wygląda w Barcelonie, a jak wygląda w Oslo, czy jeszcze gdziekolwiek indziej. Otóż myślę, że z tych doświadczeń, jakie wynikają z napięcia między tymi dwoma perspektywami, jednocześnie z tego pewnego rodzaju modelu historii europejskiej, jaki dostrzegam, może mylnie, może subiektywnie, wynika, że powinniśmy chyba wspólnie bronić jeszcze jednego elementu. Elementu dziedzictwa kulturowego, bo żeby była wielokulturowość, musimy zachować kulturę. Wielokulturowość jako hasło może być pusta, jeżeli towarzyszy mu przede wszystkim tendencja do rozliczenia dawnych prześladowań. No to jest, powiedziałbym, model Black Lives Matter, prawda? Czyli niszczymy stare pomniki, bo zawsze jest jakaś grupa prześladowana i będziemy głównie zastanawiali się nad tym, kto się dobrze zachował wtedy, a kto źle. No to, o czym mówił pan profesor Bemelburg, żebyśmy nie zapominali o tych, którzy się źle zachowywali. To prawda, ale przede wszystkim nie zapomnijmy o tym, że ludzie w historii nie żyli tylko prześladowaniami. Ludzie żyli swoim życiem, budowali swoją kulturę. Oczywiście w XX wieku te doświadczenia się skumulowały, tragiczne, Holokaust, okupacja niemiecka tam czy tu, prawda, można wymieniać sowieckie doświadczenia, ale pomimo to nie zapomnijmy o tym, że ludzie przez pokolenia budowali coś wartościowego, a nie tylko doświadczenie traum i tragedii. I dla mnie traumą było, wizyta w Muzeum Historii Europejskiej, Domu Historii Europejskiej w Brukseli, ponieważ tam nie ma w ogóle kultury europejskiej. To jest dla mnie przerażające. W Muzeum Historii Europy, odgórnie budowanym wzorcu pamięci, nie ma Moliera, Szekspira, Bacha, Goethego, nie ma tego. No, nie mówię już o Mickiewiczu, prawda, czy Chopinie, nie ma Mozarta. No więc jak można mówić o kulturze, o Europie, o pamięci, jeżeli nie będziemy kultywowali tego, co najcenniejsze w naszym dorobku duchowym? Jeżeli będziemy się tylko sprzeczali o to, kto kogo więcej zabił, tak jak profesor Gross zaproponował taką wyliczankę. No, moim zdaniem niezupełnie prawdziwie historycznie, twierdząc, że Polacy zabili w czasie II wojny światowej więcej Żydów niż Niemców. No powiedziałbym prawdziwie diabelskie równanie. Bo czy mamy się cieszyć z tego, że zabiliśmy więcej Niemców? Naprawdę? No, jeśli sprowadzimy do tego historię, do tego rodzaju rozliczeń, to znajdziemy się w prawdziwym piekle XXI wieku. Dziękuję.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos panu profesorowi i nawiązując trochę właśnie do tego wątku muzealnego i pewnego rodzaju też odpowiedzialności tego typu placówek za budowanie zbiorowej pamięci historycznej, chciałbym zapytać pana profesora Wojciecha Ruszkowskiego. W Polsce moglibyśmy przywołać jako takie znane przykłady placówek muzealnych czy muzealno-edukacyjnych, chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum POLIN czy Muzeum II Wojny Światowej. W Europie choćby, czy w pozostałych krajach Europy, choćby wspomniany tutaj przez pana profesora Nowaka Dom Historii Europejskiej w Brukseli, ale także Dom Terroru w Budapeszcie, czy też Muzeum Stasi w Berlinie. Chciałbym zapytać szanownego pana profesora, jako historyka, na ile ich twórcom udało się pogodzić wierność naukowym ustaleniom badaczy z poszukiwaniem atrakcyjnej, a przy tym, co oczywiste, nieco uproszczonej formy przekazu, bo to jest często taki poważny problem, jak te pogłębione badania naukowe, często jakoś wielowątkowe, przełożyć na język, który będzie z jednej strony zachowywał to, co najistotniejsze, a z drugiej strony no, będzie zrozumiały dla osób, które, krótko mówiąc, nie są historykami.
To pytanie jest może, lepiej by odpowiedział pewnie muzealnik czy stenograf, bo ci, co urządzają muzea. Ja jednak na muzea patrzę troszkę z perspektywy historyka i treści, które się tam przekazuje. I znowu wrócę, czy zacznę od myśli, że muzea są też bardzo ważnym instrumentem polityki pamięci. Pytanie, co one opowiadają, i dlaczego to, a nie tamto? Otóż zacznę znowu od tego, że one opowiadają to, co chce ten, co za nie płaci. Dosyć brutalnie powiem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że każde muzeum ma pewien zakres tematyczny i trudno jest oczekiwać od muzeum, nie wiem, kolejnictwa czy pożarnictwa, tego samego, co od Muzeum Powstania Warszawskiego albo od Muzeum Historii Polski. Bo jest inny zakres tematyczny i inna myśl przewodnia powinna za tym wszystkim stać. Jeżeli porównujemy Muzeum Powstania Warszawskiego, bo już te dwa muzea tutaj zostały wymienione, wydaje mi się, że bardzo to są dwa dobre przykłady. Mianowicie Muzeum Powstania Warszawskiego miało pokazać, czym Powstanie Warszawskie było w historii Polski i w jaki sposób należy o nim opowiadać młodemu pokoleniu i gościom zagranicznym. W tym sensie to muzeum, wydaje mi się, spełniło swoje zadanie w 100%, bo opowiada historię powstania i w kontekście tej części II wojny światowej i odnosi się do tego pytania, które w historii Polski, tej najnowszej historii, stale sobie zadajemy, czy warto było. Otóż tam nie ma ostatecznej odpowiedzi, natomiast jest bardzo wiele argumentów, żeby poważną rozmowę o tym prowadzić. No i poza tym rzeczywiście tutaj ja mam wrażenie, jako może nie fachowiec od wystawiennictwa, to zostało przygotowane w taki sposób, że to przemawia. Ludzie tam chętnie przychodzą, chętnie to oglądają, więc chyba ta forma była bardzo dobrze zastosowana. W tej chwili kończy się budowa, no, może jeszcze nie zupełnie ostatecznie, ale na lato tego roku szykuje się otwarcie Muzeum Historii Polski. Jeszcze nie wystawy stałej, ale w każdym razie budynek już będzie udostępniony. Ja w tym dziele biorę, można powiedzieć, udział umiarkowany, ale w Radzie Naukowej jestem nawet chyba przewodniczącym. I muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata w różnych gremiach, w różnym składzie tej Rady byłem dosyć mocno zbudowany tym, że jednak myślimy o tym muzeum, patrząc z różnych perspektyw ideowych i nawet specjalizacji różnych epok, dosyć podobnie, ale zawsze próbowaliśmy dojść do tego właściwie, jaka jest myśl przewodnia historii Polski, żeby ona wybrzmiała przez układ sal, układ eksponatów. Co my chcemy powiedzieć? Bo powiedzieć, że historia Polski była trudna, skomplikowana, no to każdy może. Ale co z niej pokazać jako coś ważnego? I znowu wracam do tutaj panów uwag na temat martyrologii. Rzeczywiście zwiedzający zauważy pewnie też II wojnę światową, nawet pewnie I wojna światowa też będzie nie bez ofiar polskich, ale generalnie mottem tej wystawy jest idea wolności, która w różnych epokach różnie była realizowana i wydaje mi się, mam nadzieję, że to muzeum będzie opowiadało historię Polski właściwie. Jeśli chodzi o Dom Historii Europejskiej, znowu, ja byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, kiedy to zostało zainicjowane. Nawet zostałem z racji jakiegoś tam rozdzielnika politycznego wsadzony do Rady Nadzorczej. Więc obserwowałem powstawanie tego muzeum, ale od strony czysto finansowo-prawnej, takiej organizacyjnej, a nie merytorycznej, bo nie byłem w Radzie Historycznej. I do mnie docierały niepokojące informacje o programie tego przedsięwzięcia. Sam nawet interweniowałem, można powiedzieć, dosyć mocno, przeczytawszy pierwotny projekt tego muzeum, gdzie, można powiedzieć, historia Europy została opowiedziana bez historii Europy. To znaczy właściwie nie wiadomo z tego projektu, dlaczego Europa jest czymś innym od nie Europy. Korzenie europejskie zostały opowiedziane w taki sposób, że po prostu ja zgłupiałem. Tam nie było w ogóle elementów definiujących czy pokazujących, czym my jesteśmy, my Europejczycy. Więcej Europy ciągle słyszymy, no dobrze, ale przepraszam, więcej czego? W tym projekcie tego nie było. Jeden tylko malutki przykład, to zapamiętałem, 34 punkt tego projektu, to był o chrześcijaństwie, które powstało w IV wieku naszej ery po połączeniu organizacji kościelnej i tradycji judaistycznej w IV wieku. Zapewne jest to odwołanie do Konstantyna czy Teodozjusza, natomiast Europejczyk dzisiaj z tego domu się nie dowie, że w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwo wyprodukowało całą masę bardzo ważnych dzieł i toczone było przez różne spory. Tam się działo bardzo, bardzo wiele. No ale to zostawmy. W każdym razie ten Dom Historii Europejskiej jest antytezą, powiem to wprost, tego, jak powinny wyglądać muzea. To jest historia opowiedziana z perspektywy lewicowo-liberalno, ale liberalny nie w klasycznym sensie, bo ja, można powiedzieć, szanuję liberalizm klasyczny, natomiast nie anarchizm liberalny, który dzisiaj panuje, bo dzisiaj liberalizm moim zdaniem jest anarchizmem. Więc to jest opowieść anarchistyczno-lewicowa o czymś, co ma zbawić nas od wojny, tylko nie wiadomo w jaki sposób. Bo Europa to jest, jak ktoś powiedział, taki rower, na którym trzeba ciągle pedałować, żeby się nie przewrócić. Otóż moim zdaniem te pokolenia, które będą zwiedzały ten dom, nie nauczą się jechać.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni panowie profesorowie, ponieważ czas naszego panelu powoli zbliża się do końca, ja chciałbym zapytać panów, zadać panom profesorom jedno pytanie, odpowiedź, na które poprosiłbym, aby każdy z panów profesorów sformułował. Jako pierwszego poprosiłbym o odpowiedź na to pytanie pana profesora Hansa Jürgena Bemelburga. Mianowicie, panie profesorze, pamięć historyczna poszczególnych, konkretnych osób jest zazwyczaj silnie osadzona w kontekście regionalnym. Jak pańskim zdaniem, jaki może mieć to wpływ pańskim zdaniem na kwestie związane z kształtowaniem spójnej, ogólnokrajowej polityki historycznej, tutaj zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, bo mamy to doświadczenie również w Polsce, że troszkę inaczej pamiętają chociażby czas okupacji mieszkańcy Poznania, trochę inaczej mieszkańcy Warszawy, jeszcze inaczej ówcześni mieszkańcy Wilna czy Lwowa.
No moim zdaniem to jest bardzo trudne pytanie, bo mamy to bardzo różnorodne modele. Pamięć niemiecka jest pamięcią regionalną, to trzeba jasno powiedzieć. I też jest z powodów instytucjonalnych, bo w gruncie rzeczy kultura to jest sprawa różnych landów niemieckich i nie państwa niemieckiego. To trzeba podkreślić z tego powodu, w zależności od landu jest cała historia bardzo różnorodnie pamiętana. Na przykład pamięć o Prusach jest znacznie bardziej krytyczna na zachodnich landach niemieckich niż w Brandenburgii i w Berlinie, gdzie pamięta się głównie o pruskiej tolerancji i o pruskim państwie kulturalnym. No tam jest też miejsce dla dziedzictwa kulturowego, co pan profesor Nowak pamiętał. W Polsce pamięć jest wyraźnie bardziej centralną sprawą państwową. Tylko moim zdaniem tylko pod tym warunkiem mógł powstać Instytut Pamięci Narodowej swoimi filiami. I jako historyk uniwersytecki patrzę czasem krytycznie taką scentralizowaną kulturą pamięci. To chciałbym też powiedzieć. Jakie to ma konsekwencje dla ogólnokrajowej polityki historycznej? Ten niemiecki model federalny staje się czasem bardzo sprzeczny. Trudno jest o wspólne przesłanie i jest prawdopodobieństwo, że to też nie jest bardzo skuteczne. To powiem też. Polski model jest z pewnością bardziej jednolity i niesie wyraźniejsze przesłanie na arenie międzynarodowej. Może czasem kosztem, że wywoła ostre konflikty pamięci też w polskim społeczeństwie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Czy któryś z panów profesorów też chciałby do tego wątku się odnieść, czyli krótko mówiąc tego napięcia pomiędzy no właśnie zanurzeniem konkretnej osoby, konkretnego obywatela w tej polityce, czy inaczej w tej pamięci regionalnej i jak w tej sytuacji kształtować politykę czy pamięć historyczną w odniesieniu do całego państwa, bo tu jest pewnego rodzaju no, wyzwanie, o tak bym to ujął.
Mnie się wydaje, że warto pamiętać o tym, że historia jest przede wszystkim doświadczeniem różnorodności. I to nie jest slogan pusty. Przykład, którego użył profesor Bemelburg, jest doskonały. Niemcy mają naprawdę bardzo różną historię od historii Polski pod tym względem, że różnice regionalne, wielopaństwowość w historii Niemiec jest czymś fundamentalnie ważnym. Polska natomiast ma pod tym względem zupełnie inną historię, w której różnice regionalne, oczywiście wiemy, Wielkopolanie są dumni ze swojej wielkopolskości, Małopolanie może trochę mniej szanują swoją tradycję, ale to jest nic w porównaniu z różnicą między Bawarią a no Brandenburgią choćby, prawda? Więc po prostu to, że w Polsce jest bardziej scentralizowany model, po prostu wynika z naszej historii, a to, że w niemieckiej jest federalny, wynika z niemieckiej historii. To jest w pewnym sensie naturalne. Myślę, że to, co jest dla mnie najcenniejsze w polskiej historii, to zabrzmi kontrowersyjnie, to jest nasze prawo weta. To jest doświadczenie polskiej wolności, wolne weto, które każdy ma, pojedynczy człowiek i może powiedzieć, nie, ta pamięć regionalna mi nie odpowiada, ta pamięć ogólnonarodowa, którą mi się narzuca, mi nie odpowiada. To jest istota polskiej wolności, ale także wolności historycznej, którą świetnie wyraził niemiecki historyk Reinhard Kozele, którego bardzo wysoko cenię, który powiedział, że historyk jest zobowiązany słuchać jednego głosu weta. Źródła mają głos weta. I osobiste moje doświadczenie ma prawo weta. I on nie dał sobie na przykład wmówić niemieckiej polityki historycznej, ponieważ uznawał ją za sprzeczną z jego indywidualnym doświadczeniem. Ja się z tym nie zgadzam i mówię weto, mówił Kozelek. I bardzo powiedziałbym, zgadzam się z tą postawą, która skądinąd wydaje mi się bardzo bliska polskiemu dziedzictwu. Nie gleichschaltujmy, niemieckie słowo, trudne do wymówienia dla mnie w tym momencie, naszej pamięci, czy to na modłę regionu, czy to na modłę jednego wzorca pamięci narodowej, absolutnie pod każdym względem obowiązującego, czy Europy. Naprawdę powinniśmy raczej wymieniać się tymi perspektywami w wymianie pewnych głosów, a nie budować odgórnie zwłaszcza jakieś modele.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, ponieważ mam już tutaj znaki od organizatorów, że naprawdę musimy kończyć, dlatego pozwolę sobie, dziękując jeszcze raz za niezwykle ciekawą debatę, pozwolę sobie podsumować ją słowami wypowiedzianymi przez Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Ale jak sądzę, też jako historycy, musimy pamiętać o słowach innego ojca odrodzonej Rzeczpospolitej, Romana Dmowskiego, który powiedział tak: wszystko, co polskie, jest moje, niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. I myślę, że ta właśnie perspektywa stanięcia, powiedział, w prawdzie, też jest jedną z tych dróg do budowania tej pamięci historycznej, jak sądzę, w odniesieniu nie tylko do Polski, do Polaków, ale do całej naszej przestrzeni, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale głęboko w to wierzę, całej Europy. Jeszcze raz, szanowni panowie profesorowie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej debacie. Dziękuję państwu za obecność tutaj z nami i myślę, że wielkimi oklaskami nagrodzimy panów profesorów. Pana profesora Hansa Jurgena Bemelburga, pana profesora Jana Drausa, pana profesora Andrzeja Nowaka oraz pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.